Od kilku dni słychać ostry sprzeciw, że to niepotrzebne, co do tego Kościołowi, po co w ogóle coś takiego. Mam na myśli tutaj list biskupów odnośnie genderyzmu. Wiele słów, ale to też ciekawe, że list biskupów znalazł się z takim posłuchem. Czyli musi być tam w takim razie coś ważnego. Musi być coś, co zatrzęsło naszym świadkiem, co może być dobre do przemyślenia. I może warto zagrnąć do tych słów. Chciałbym też, żebyście wiedzieli, że to nie tylko biskupi polscy się na ten temat wypowiadają, ale Kościół katolicki na całym świecie w podobnym tonie wypowiada się na temat genderyzmu. I rozpoczął to już wystąpieniem papież Benedykt XVI 21 grudnia 2012 roku. Oto kilka fragmentów. Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia społecznego i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. Według tej ideologii człowiek może sobie w dobrowolny sposób określać, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym. Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. To, co jest niepokojące, to ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. Wspólnota Kościoła w sposób integralny patrzy na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz duchowy. Nie jest czymś niewłaściwym prowadzenie badań nad wpływem kultury na płeć. Groźne jest natomiast ideologiczne twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego. Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci. To nie fakt istnienia dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale brak duchowego odniesienia, ludzki egoizm i pycha, które trzeba stale przezwyciężać. Kościół w żaden sposób nie zgadza się na poniżanie osób o skłonnościach homoseksualnych, ale równocześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność homoseksualna jest głęboko nieuporządkowana oraz że nie można społecznie zrównać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem homoseksualnym. To tylko kilka takich perełek może tego listu. On nie jest długi. Jeżeli Kościół się myli, to warto to sprawdzić. Nie przyjmować tego tak bezwiednie. Może warto zadać sobie ten trud, żeby w domu spróbować przeczytać ten list, ale też zobaczyć komentarze do tego listu. Żyjemy w dziwnym świecie, choć wcale on nie jest jakiś odbiegający od tego, co było przed nami i pewnie wiele się nie zmieni po nas. Ale warto kształtować sobie swój światopogląd, oparty na prawdzie, oparty na czymś, co jest stałe. Jak to się odnosi do dzisiejszego święta, świętej rodziny i dzisiejszych czytań liturgicznych, które Kościół nam przedstawia? Jeżeli jeszcze raz się zaglądniemy do tego listu, to tak naprawdę w całym liście słowa kluczowe to jest rodzina, małżeństwo i człowiek. Te trzy rzeczy, które są naprawdę ważne i które są istotne, a których niestety widać zubożenie. Popatrzmy na rodziny, które spotykamy, jak wiele jest w nich konfliktów, wiele różnych niepokoi, rozpadu tych małżeństw. Ale to się od czegoś zaczyna. Jeżeli tutaj nie będzie dobrze, w nas, wewnętrznie, w naszych rodzinach, to dobrze nie będzie. To będzie się nam wciskać różnego rodzaju ideologie, które będą dotykały tego, co jest najważniejsze, czyli rodziny. Boże Narodzenie w ogóle kieruje nas w całym przeżywaniu Bożego Narodzenia w kierunku rodziny. Zaglądnięcia do tej sytuacji, jaka jest w naszej rodzinie. Jak te nasze rodziny żyją i dając za przykład rodzinę świętą. I mimo tego, że to jest rodzina święta, to tam nie było kolorowo. Nawet w dzisiejszej Ewangelii. Wyobraźmy sobie, że Józef musi podjąć decyzję: uciekamy z Betlejem. Uciekam z Betlejem i to uciekam do Egiptu. Do Egiptu, który jest utożsamiany z grzechem, z niepewnością. On nie wie, co tam będzie. Poza tym chyba jest takie niebezpieczeństwo w nas, w naszym myśleniu, że my już o tym Bożym Narodzeniu wszystko wiemy. W naszej głowie już mamy wszystko poukładane. Maryja z Józefem udają się do Betlejem. Pięknie tam przygotowana, wspaniała szopka dla Jezusa, bo się ma narodzić Syn Boży. Przychodzą pasterze, odwiedzają, przynoszą dary. Przychodzi trzech mędrców, też coś tam składają w ofierze. Tak nam się wydaje, że to wszystko było takie wspaniałe, kolorowe, takie bajkowe. A ta rodzina przeżywała naprawdę duże trudności, żeby się utrzymać. Teraz przypuszczam, że taką rodzinę nazwano by rodziną patologiczną. Bo rodzi się gdzieś w stajni, ucieka do Egiptu, małe dziecko, tutaj żona ledwo urodziła, już trzeba uciekać do Egiptu, już podróż wielka. To nie była podróż samolotem, tylko to była podróż na nogach, może z osłem. I tyle. Popatrzmy na to, że ta rodzina naprawdę nie jest jakaś wyjątkowa. Ona tak naprawdę pokazuje, co jest nam potrzebne. A to, co jest nam potrzebne, to otwartość na Pana Boga. Józef słuchał Pana Boga. Gdyby on teraz nie posłuchał, może Pan Jezus by nie dożył swoich 33 lat. Może zginąłby w przeciągu jednego roku. Ale popatrzmy, czego uczy nas ta rodzina. Papież Paweł VI w 1964 roku już podawał, czego może nas nauczyć święta rodzina. Milczenia, życia rodzinnego i pracy. To są trzy rzeczy, co możemy czerpać i czego możemy się uczyć od tej rodziny. Przede wszystkim milczenia. Popatrzmy, że jak możemy my wsłuchać Pana Boga w swoim życiu, jeżeli gonią nas terminy, goni nas wszystko, praca, życie zawodowe. Tego życia rodzinnego jest coraz mniej. Zadać można sobie pytanie, czy ja naprawdę z ręką na sercu w te święta zatrzymałem się chwilę przy moich dzieciach, porozmawiałem z nimi, czy zatrzymałem się przy moich rodzicach, czy miałem czas dla nich, żeby z nimi porozmawiać, czy miałem czas dla nich, czy już myślałem, co to będzie po świętach, jakie kolejne terminy w pracy, jakie wyzwania, a brakło istoty, chwilę zatrzymać się w milczeniu, skupieniu, wejścia w siebie, zobaczyć, czy ta praca nam już przysłoniła wszystko. Brakuje czasu na refleksję, brakuje na ciszę. Niestety. A tego potrzeba. W rodzinie świętej też było wiele zamieszania. Ale znaleźli ten czas na ciszę, na chwilę zatrzymania. Rozmowę z najbliższymi. Myślę, że może Ewangelia tego nie podaje, ale chyba Józef rozmawiał z Maryją. Razem podejmowali te decyzje. I życie rodzinne. Napotykamy na wiele trudności życia rodzinnego. Cieszę się, że rozpoczyna się wizyta duszpasterska, bo zawsze to można poznać swoich parafian. Choć i tak trzeba będzie się przebić przez ten mur różnych zasłon dymnych, które pokażą, jak jesteśmy wspaniali i chrześcijańscy i w ogóle. Warto być sobą. Naprawdę. I może czasami ta wizyta duszpasterska może być szansą na to, żeby odkryć siebie. Żeby stanąć takim, jakim jestem, z tymi problemami, trudnościami, z którymi się spotykam. Popatrzmy, że w rodzinie, i to dzisiaj pokazuje też święty Paweł w liście do Kolosan, nie ma kogoś, kto jest większy, mniejszy, gorszy, lepszy. Wszyscy w tej rodzinie są równi. Ale to, co jest najważniejsze i to bije wszelkie ideologie. To jest genialny list świętego Pawła, który pokazuje, że najważniejsza to jest miłość, to miłość budowana na Chrystusie. Nic więcej nie trzeba. Jeżeli ja naprawdę poznam Jezusa i to nie poznam tylko głową, że On się rodzi, przychodzi na świat, ale poznam to sercem, to wtedy naprawdę uwierzę, że On jest w stanie poprowadzić mnie w moim życiu. Czego brakuje i to po prostu święty Paweł nam wykłada przed nasze oczy. Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. A jeśli nawet ktoś by miał zarzut przeciw drugiemu, to jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Ile jest różnych niedomówień w naszych rodzinach, bo ktoś tak zrobił, ktoś nie tak. I to rośnie i rośnie i rośnie. A nikt nie ma odwagi do tego, żeby zapytać, o co chodzi. Przyobleczcie się w miłość Chrystusową i pokój Chrystusowy. Święty Paweł genialnie obala wszelkie ideologie, jakiekolwiek by nam nie chciano przedstawić. Jeżeli my naprawdę uwierzymy w Jezusa Chrystusa, że jest moim Panem, jest moim Zbawicielem, to może być naprawdę burza wokół mnie. Ale kiedy ja się będę trzymał tej pewnej skały, jaką jest Chrystus, to nic mi nie grozi. Miłość, więź doskonałości między nami. Wy siedzący przede mną myślicie, a to ten ksiądz to ma tak dobrze, wszystko ma, jeść mu dadzą, ubrać się ma w co, no a my tak, taka rodzina, no to my to mamy problemy. A ja czasami siadam w fotelu i ten mąż to ma tak dobrze, żona mu obiad przygotuje, zawsze jest, dzieci go trochę rozweselą po trudzie pracy, a ty tak siedzisz głupi w tym pokoju sam. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Życie małżeńskie, życie kapłańskie, zakonne niesie ze sobą różne trudności. I każdy z nas te trudności ma. I nie myślmy, że on ma lepiej, bo my nie wiemy, co jest w jego wnętrzu. On tylko nam pokazuje z zewnątrz, jaki jest. Punkt odniesienia dzisiejszego święta, listu, które kierują do nas biskupi, to jest rodzina. To jest najważniejsze i to, myślę, trzeba sobie wziąć do serca bardzo mocno i zacząć odnawiać, i zacząć od siebie. Budować rodzinę, która jest naprawdę oparta na Chrystusie. Która jest oparta na miłości Chrystusa i naprawdę w to wierzy. Nie tylko wie, nie tylko jest w kartotece, ale naprawdę wierzy, że Jezus jest ich Panem, Zbawicielem i to od Niego wiele zależy. Walka o rodzinę to jest nasz skarb, to jest nasze zwycięstwo.